Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, Radio Rodzina. Kończy się rok szkolny i katechetyczny. Przyszły wspaniałe święta. Zesłanie Ducha Świętego, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystość Bożego Ciała. Wpatrywaliśmy się również w Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Matki Bożej. Wpatrujemy się teraz w oblicze Jezusa obecnego na ołtarzach. W czasie adoracji, w czasie litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest w każdej parafii przez cały czerwiec. Pan Jezus zaprasza nas na te spotkania, zaprasza nas również do codziennej modlitwy. Pan Jezus chce do nas mówić. Mówi do nas sam w czasie modlitwy, mówi do nas przez kapłanów, przez Kościół. Trzeba, żeby to Boże Słowo kształtowało nasze serca i nasze życie, nasze rodziny. W jednym z dzieł pisarza brazylijskiego Pedro Blocha zapisany jest niezwykły dialog pisarza z dzieckiem oraz jego refleksja nad tą rozmową. Pisarz ukazuje obraz: dziecko klęczy pod przydrożnym krzyżem. Modlisz się do Boga? Pyta pisarz. Tak, co wieczór, odpowiada dziecko. A o co prosisz? O nic. Pytam, czy mogę mu w czymś pomóc. A teraz ja stawiam sobie pytanie, co mógł odczuwać Bóg, kiedy słyszał, że to dziecko nie zwraca się do Niego, żeby jak większość z dorosłych prosić o pieniądze, zdrowie, miłość albo poskarżyć się na zło tego świata. Ale żeby ofiarować mu pomoc na wypadek, gdyby czegoś potrzebował. Panie Jezu, czy mogę Ci w czymś pomóc? Popatrzmy na Matkę Bożą, jak pomaga Bogu, dając ludzką naturę Jego Synowi. Popatrzmy na betlejemskich pasterzy i mędrców ze wschodu. Popatrzmy na apostołów. Jezus ich potrzebował. Jezus również nas potrzebuje. Ale najpierw chce nas obdarować. To On przynosi nam zbawienie. To On wyzwala z niewoli grzechu i szatana. Przed 2000 lat mały Jezus stanowił serce świata. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. W ciągu historii tych 2000 lat Jezus nadal stanowi centrum. Jest obecny w tajemnicy swego krzyża w Kościele i w świecie. Nadal głosi orędzie zbawienia i nieustannie powołuje uczniów. Jan Chrzciciel, patrząc na Jezusa nad Jordanem, powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Usłyszeli to Jego uczniowie, Andrzej i Jan, i zapragnęli spotkania z Jezusem. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Uczniowie rozmawiają z Jezusem, mogą Go poznać. Porównują Go w pewien sposób z Janem Chrzcicielem. Jezus ich zachwycił, chcą mówić o Nim. Ale oddajmy głos ewangeliście. Było to około godziny 10:00. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przeprowadził go do Jezusa, a Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Dochodzi do osobowego spotkania. Czy my również możemy odnaleźć Jezusa? Tak, Jezus czeka na nas, tak jak czekał na Jana, Andrzeja i Piotra. Ale Jezus również sam podejmuje inicjatywę spotkania. Popatrzmy na dalszą relację Jana. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Filip zaś spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. I tak dalej. Tak dokonuje się ewangelizacja w Kościele. Jest to nieustanne przyprowadzanie ludzi do Jezusa. W tym zadaniu możemy pomóc Jezusowi. Będziemy przyprowadzać do Niego tych, którzy Go jeszcze nie znają. Będą nam za to w przyszłości bardzo wdzięczni. I to jest takie indywidualne duszpasterstwo, jak bardzo potrzebne w naszych kościołach, kiedy ludzie przyjdą do księdza proboszcza, poproszą o radę, o modlitwę, kiedy przyjdą do wikariusza i zapytają o ministrantów, o dzieci, o różne inne sytuacje bieżące i otrzymają pomoc. Kapłani będą mieli czas dla ludzi ze swojej parafii, a oni nie będą musieli nigdzie daleko jechać, nie będą tracić czasu na szukanie kogoś, kto im pomoże, gdzieś może daleko, kilkadziesiąt kilometrów dalej. Popatrzmy na młodzież, która chętnie gromadzi się na wspólne spotkania i katechetyczne, i na pielgrzymki przychodzi. Gromadzi się również na różnych formach wspólnego śpiewania, czy też na koncertach, w których jest piosenka chrześcijańska. Młodzi chcą słuchać zespołów, którzy pokażą im Jezusa. To jest też ważne zadanie. Przed laty młodzież lubiła śpiewać piosenkę "Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Napełnij serce Twoje tym kosztownym nasieniem, a zobaczysz, że Bóg poprowadzi Cię do ludzi, których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa". I tutaj rozciąga się całe pole pracy ewangelizacyjnej. Dzieło misyjne Kościoła wśród pogan musi być kontynuowane, ale równocześnie wyrasta zadanie nowej ewangelizacji. To znaczy, jak ewangelizować ochrzczonych, jak przywrócić chrześcijańskiej Europie światło wiary. Popatrzmy na dzisiejsze młode pokolenie. Młodzież jest zawsze nadzieją rodziców, jest także nadzieją Kościoła i świata. Błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim napisanym na podsumowanie roku jubileuszowego 2000 Novo Millennio in Unte pisze: "Jakże nie wspomnieć w szczególny sposób o pełnym radości i entuzjazmu zgromadzeniu młodzieży. Jeśli jakiś obraz jubileuszu roku 2000 mocniej niż inne utkwi nam w pamięci, to będzie to z pewnością obraz ogromnej rzeszy młodych, z którymi udało mi się nawiązać jak gdyby bezpośredni dialog, oparty na wzajemnej sympatii i głębokim zrozumieniu. Kolejny raz młodzi okazali się szczególnym darem Ducha Bożego dla Rzymu i dla Kościoła". I dalej pisze Ojciec Święty: "Istnieje pewna tendencja do pesymistycznego patrzenia na młodych ze względu na wszystkie ich problemy i słabości, z jakimi zmagają się we współczesnym społeczeństwie. Jubileusz młodych był dla nas niejako zaskoczeniem, bo pokazał nam obraz młodzieży, która wyraża głęboko tęsknotę za autentycznymi wartościami mającymi swą pełnię w Chrystusie. Dlatego odpowiadając na ich entuzjazm, nie wahałem się zażądać od nich radykalnego wyboru wiary i życia i wskazałem im porywające zadanie. Mają się stawać stróżami poranka, zwiastującymi brzask nowego tysiąclecia". Ojciec Święty dostrzegał zagrożenia duchowe czyhające na młodzież dzisiejszego świata i jak Jezus rozmawia, poucza, przestrzega. Jak pasterz szuka zagubionych owiec, jak miłosierny ojciec czeka na powrót syna marnotrawnego. Często zadajemy Bogu pytanie, dlaczego tyle zła w świecie, dlaczego tyle cierpienia, dlaczego wojny. Potrzebny jest powrót do Boga oraz ufna modlitwa, aby budować lepszy świat oparty na poszanowaniu życia, sprawiedliwości i przebaczeniu. To jest zadanie Kościoła. To jest zadanie, aby dostrzegać również moc krzyża Chrystusowego. Jezus mówi: "Jam zwyciężył świat". To jest zadanie, żeby Kościół wprowadzał to chrystusowe zwycięstwo w życie codzienne, w życie społeczne, nawet polityczne, nawet gospodarcze, a na pewno w życie rodzinne, w życie ludzi poszczególnych, którzy potrzebują pomocy, którzy czekają na Ojca, na pasterza, czekają na głoszoną Ewangelię, czekają na nauczyciela modlitwy, czekają na kogoś, kto im wskaże drogę. I to jest zadanie kapłanów. Trzeba je podjąć i wypełnić dobrze, żeby młodzież się nie zawiodła, nie powiedziała: "Nie mamy do kogo pójść". Święty Paweł w liście do Tymoteusza pisze: "Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Tekst ten trzeba niemal codziennie rozważać. W takich właśnie czasach żyjemy. Nauczycielami życia są ci, którzy nimi być nie powinni. I nikt nie pyta ich o wykształcenie czy też o przygotowanie pedagogiczne. Nauczycielami życia są piosenkarze rockowi, aktorzy, postacie z popularnych seriali telewizyjnych. Ostatnio dla dzieci choćby Harry Potter czy też inne wymyślone postaci. W imię nowoczesności odrzuca się autorytet rodziców, nauczycieli, Ojca Świętego i nauczającego przez Kościół Pana Jezusa. Przed kilkunastu laty wszedł na ekrany kin film pod tytułem Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Jest to ekranizacja pierwszego tomu opowiadania pod tym samym tytułem o życiu 11-letniego chłopca żyjącego we współczesnej Anglii. Film na podstawie tej książki może przekazać zachętę do postaw związanych z magią i czarami. A książki o Harrym Potterze są nadal wśród spisu lektur, które mają czytać młodzi ludzie, szczególnie młodzież w gimnazjum. Wszystkie osoby, które są jeszcze niezaangażowane w czarodziejstwo i magię, to tak zwani mugole, to chrześcijanie. Film może przekazać dzieciom wrogość do Chrystusa, ponieważ wszystkie czary są dokonywane mocą szatana. Jeżeli dziecko zainteresuje się osobą Harry'ego Pottera i utożsami się z nim, wówczas będzie lekceważyło rodziców, nauczycieli i wychowawców, ponieważ oni nie należą do świata Harry'ego Pottera. Harry Potter zakończył swoją edukację na pierwszych klasach szkoły podstawowej. Zamiast pójść do gimnazjum, on wybrał Hogwarts, szkołę magii i czarodziejstwa. Oto jakie książki będą mu teraz potrzebne. Wszyscy studenci powinni mieć po jednym egzemplarzu następujących dzieł. Standardowa księga zaklęć, dzieje magii, teoria magii, wprowadzenie do transmutacji itd. Harry będzie miał niewielkie wiadomości z języka angielskiego i matematyki, natomiast nie będzie miał żadnych wiadomości z biologii, geografii, fizyki, chemii i wielu innych ważnych przedmiotów na poziomie gimnazjum czy szkoły średniej. Dlaczego ma się uczyć? Dyplom magistra może sobie przecież wyczarować. Dziwię się, że nauczyciele nie potrafili dostrzec tego problemu. Tak wygląda wykształcenie Harry'ego Pottera, który ma być idolem dzieci i młodzieży, a może nawet nauczycieli. Widać, że Harry Potter będzie najlepszym kolegą tych uczniów, którzy nie lubią nauki, a chcą łatwo przejść przez życie. Takich nigdy nie brakuje. Czy dzieci, które oglądały ten film ze swoimi wychowawcami, wróciły bez skazy satanizmu zawartego w filmie? Czy potrafią zapomnieć o przekazanych w filmie treściach? W takiej sytuacji rodzice muszą być niezwykle ostrożni. Muszą bowiem liczyć się z tym, że na ich dzieci założono specjalną pułapkę, aby oderwać je od rodziny, szkoły i kościoła. Mamy tutaj do czynienia z akcją zorganizowaną w skali międzynarodowej, przynoszącą spustoszenie sumień. Rodzice mają prawo nie puścić dziecka do kina. Czy rodzice, nauczyciele, kierownicy kin zdają sobie sprawę, co to jest magia i ile zła może wyrządzić dzieciom i młodzieży? A może jest to sposób tworzenia ludu ery wodnika? Ludu, który odrzuca Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, ale wyznaje panteizm, reinkarnację, jest otwarty na wszelkie formy okultyzmu. Dokonuje się to jednak nie w bezpośredniej walce z Kościołem, ale jest to ukryte w formie zabawy, niewinnej bajeczki czy filmu dla dzieci. Tak najłatwiej zawładnąć sercami najmłodszych. Wzywajmy pomocy świętych naszych. Wzywajmy pomocy choćby magów ze wschodu, którzy w scenach Bożego Narodzenia ukazują nam swoją wierność, miłość do Jezusa i drogę, którą przebyli, żeby przybyć do Niego. Wpatrujmy się również w oblicza tych świętych dzieci, które potrafiły żyć dla Boga, chociażby popatrzmy na dzieci fatimskie, błogosławionego Franciszka, błogosławioną Hiacyntę. Popatrzmy na świętego Dominika Savio, czy na świętego Stanisława Kostkę, patrona polskiej młodzieży. Wołajmy o Boże łaski dla rodzin polskich. W tych wszystkich intencjach, które w ciągu tego roku Przedstawialiśmy Bogu w czasie modlitwy Kościoła. Włączmy te nasze prośby do modlitwy Kościoła. Niech Jezus obdarza nas swoimi łaskami, uwalnia, uzdrawia i błogosławi. Boże Stwórcy i Obrońco ludzkości, wejrzyj na swoje sługi, których stworzyłeś na swój obraz i powołujesz do udziału w swej chwale. Odwieczny wróg złośliwie nas dręczy, prześladuje okrutną przemocą i napawa przerażającym lękiem. Ześlij na swoje sługi Ducha Świętego, aby nas umocnił w walce, uwolnił, zdrowił, napełnił pokojem, nauczył modlić się chwila doświadczeń i otoczył swoją przemożną opieką. Ojcze Święty, usłysz wołanie błagającego Cię Kościoła, nie dozwól, aby Twoje dzieci były owładnięte przez ojca kłamstwa. Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitwy Dziewicy Maryi, której Syn, umierając na krzyżu, pokonał starodawnego węża i wszystkich ludzi oddał w jej macierzyńską opiekę. Niech w tych sługach Twoich zajaśnieje światło prawdy. Niech zagości w nich radość, pokój i zdrowie. Niech owładnie nimi duch świętości małżeńskiej, rodzinnej, a zamieszkując w ich sercu, przywróci im wewnętrzną pogodę i czystość. Panie, wysłuchaj błagania Michała Archanioła i wszystkich aniołów, którzy Tobie służą. Boże niebieskich mocy, oddal przemoc szatana. Boże prawdy i zmiłowania, rozerwij jego podstępne sidła. Boże wolności i łaski, zniwecz kajdany nieprawości. Boże miłośniku ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitw świętego Józefa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich świętych, którzy dzięki Twojej łasce zwyciężyli złego ducha. Uwolnij swoje sługi od wszelkiej wrogiej mocy i zachowaj ich nietkniętymi, aby mogli Ci służyć w pobożności i pokoju. Niech miłują Cię całym sercem i służą Ci dobrymi czynami. Niech Cię sławią pieśnią uwielbienia i wychwalają całym życiem przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie Jezu, prowadź nas przez życie. Błogosław nam teraz w czasie zbliżających się wakacji. Błogosław dzieciom, młodzieży w czasie odpoczynku, a także tym, którzy będą na rekolekcjach i pielgrzymkach. Niech ten święty czas odpoczynku również przyniesie wielkie owoce duchowe. Błogosław nam Jezu, Matko Boża, czuwaj nad nami. Prowadź nas przez ziemskie życie do Ojczyzny Jezusa. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.